Lato, maj i czerwiec 82 roku były bardzo upalne, takie 30-stopniowe. Tego dnia zostawił kartkę, którą zastałam, jak przyszłam o 6 wieczorem do domu. Poszedłem po słońce z psem i z PO. PO, przysposobienie obronne. Wrócę, kiedy słońce już nie będzie mi potrzebne i razem zjemy obiad. Twój Emil Jaszczyk. Spieszczałam jego imię i mówiłam: moje ty kochane miliątko, mój Emil Jaszczyk. Chciałam z niego jeszcze zatrzymać w nim dziecka trochę, bo on był tak szalenie poważny, nadwiek poważny był. Tu jego ostatnie zdjęcie na Akademii 1 Maja w szkole w Reja. Ciemny szatynek, ładne duże oczy, brwi takie męskie, poważne, grube. Piegusek był, na słońce było, to miał piegi takie fajne. Wysoki, szczupły, na nas 17 lat.
No Emil był rok młodszy ode mnie, więc miał. Jeżeli ja miałem 18, to miał 17. To był 82 rok, a jestem 64. Działaliśmy w takich piąteczkach trochę na wzór Armii Krajowej z okupacji i przekazywaliśmy sobie informacje, karteczki, były ławki, określone ławki w kościele, trzecie od tyłu, podrzucaliśmy, zostawialiśmy informacje, na przykład przyklejone pod ławką.
Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Wniosek. Wnoszę o przesłuchanie i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego zatrzymania wobec nieletniego Emila Barchańskiego, podejrzanego o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 roku w Warszawie, w czasie obowiązującego stanu wojennego, sporządzał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa. W dniu 10 lutego 1982 roku w Warszawie wspólnie i w porozumieniu z innymi dokonał znieważenia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej MO w Warszawie, major W. Witosławski.
Pamiętam, jak opowiedział mi o historii z roku chyba 56, gdzie studenci podobno wtedy podeszli pod pomnik Dzierżyńskiego i ubazgrali mu na czerwono ręce. I to był taki przyczynek w ogóle, żeby zrobić coś podobnego. Celem tego było przede wszystkim pokazanie ludziom, że coś się dzieje. To nie jest tak, że stan wojenny, że wszyscy się boją, że wszyscy poszli, prawda, spać. I pamiętam dokładnie, to było 6 lub 7 osób. Każdy miał chyba po litrze benzyny. To były puste butelki Ptysia, do których wlaliśmy tą benzynę i były koktajle Mołotowa, które ja miałem. I pierwsza osoba rzucała farbą, białą i czerwoną, była to farba drukarska. Potem poszło kilka litrów benzyny, każdy po litrze rzucił. Podpaliłem koktajl Mołotowa i rzuciłem go.
I taka akcja właściwie w biały dzień, bo o 16, kiedy wychodzili milicjanci z Pałacu Mostowskich na ówczesnym Placu Dzierżyńskiego, obecnie Plac Bankowy, ja tylko chłopców widziałam, jak po tej akcji przyszli obaj, wpadli do domu zziajani i się wtedy dowiedziałam, że była taka akcja. I dopiero właściwie jak poszedł na tak zwaną robotę drukować podziemne tam książki, między innymi książkę Michnika Będę krzyczał, na Targową, na 13 piętrze, to tam został aresztowany pod pretekstem, że jest druk, a okazało się, że naprawdę już wiedzieli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w Pałacu Mostowskich, że brał udział w tej akcji na pomnik Dzierżyńskiego.
Nazywam się Emil Barchański. 6 czerwca 1982 roku skończę 17 lat. Do mieszkania, w którym mieliśmy pracować, zaprowadził nas człowiek, który przedstawił się jako Andrzej. W mieszkaniu leżały przygotowane wcześniej papier, farba, matryce i wszystko to, co potrzebne jest do druku. Pracowaliśmy prawie non-stop, z krótkimi przerwami na papierosa, jedzenie i sen. Gdy po 3-godzinnym śnie przygotowywałem się do roboty, usłyszałem potężny, tępy odgłos uderzenia. Upewniwszy się, że to ktoś dobije się do drzwi, po sekundzie wahania dostałem się na balkon. Tak jak stałem, zacząłem przeskakiwać z balkonu na balkon. Na którymś z nich przykucnąłem, trzęsąc się cały. Mniej z zimna, a bardziej ze strachu. Wychyliłem się przez barierkę, zerknąłem na tamten balkon i wtedy... Jest, mam go. Wracaj albo zastrzelę jak psa. Wracaj albo skacz. Pistolet gotowy do strzału. Przerażający krzyk, okrutne oczy. Zdeterminowana twarz. Jedna sztuczka i jesteś na dole, wracaj. Zacząłem wracać. Rzucili mnie na ścianę, potem tapczan, regał, jakieś twarde podłoże. Podłoga. Zobaczyłem ciężki but na swojej ręce. On jest twój. Co twoja własność? Zrób z nim coś, ale żeby dojechał tam, do nas. Na twarzy adresata tych słów grymas, który miał być uśmiechem. Przyjrzałem się temu człowiekowi. To ten sam, który zauważył mnie na balkonie. Około 25 lat, wysoki, dobrze zbudowany. Miał na sobie ogrodniczki ze zwężanymi nogawkami, tak zwane pumpy. Włosy zaczesane do tyłu. Przerzedzona bródka. Po prostu człowiek, którego gdybym spotkał wcześniej, uznałbym za jakiegoś hybrydowca, dyskotekowego chłopca. A był to funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Podobnie zresztą jak pozostali.
Syn był 17-latek i był sądzony w sądzie dla nieletnich jako niepełnoletni. Pani sędzina Katarzyńska powiedziała, że to jest pierwsza sprawa polityczna takiego gówniarza. Takim potwornym biciem obrzydliwym wymusili na synu i trochę podstępem, żeby oskarżył o to, że był mózgiem tej akcji na pomnik niejaki Tomasz Sokolewicz, jego kolega szkolny z liceum Reja. Były to tak wyrafinowane dosyć tortury z wkładaniem do szuflady pewnych części ciała, z biciem w pięty, tak zwana chińska tortura. No i takie właśnie okładanie od ściany do ściany latała mu głowa. No.
Przy końcu korytarza jakaś wnęka, w niej drzwi, pierwszy pokój. W drugim pod wpływem silnego kopnięcia osuwam się wzdłuż ściany na podłogę. Przede mną stoi 6 drabów, każdy pod krawatem. Łapy jak moja twarz, 1,80 wzrostu. Bili jak popadło. Każdy z nich chciał uderzyć. Kopali, bili po twarzy, w żołądek. Ciągły obelgi, obrażali wszystko, co mogło być dla mnie ważne. W śmiechu któryś wpadał w szał i bił aż upadnę. W twarz nie kopali, bo to zostawia ślady. Potem do następnego pokoju. Tu miało się rozpocząć właściwe przesłuchanie. Upadałem często. Bili inni, ale za to samo. Za to, że mam 16 lat. Za to, że jestem chudy, jak szkapa oświęcimska. Że uciekałem i wreszcie za to, że jestem za grzeczny. Bili też za to, że robię bałagan w pokoju, w którym oni pracują. Że ściągam dywan. Bili, bo chcieli.
Syn wówczas podpisał taki protokół, który fałszywie oskarżał Tomka Sokolewicza w czasie tego śledztwa, tego bicia. Po czym, jak 17 maja była sprawa w sądzie, a on w sądzie właśnie, on to taki zamiar, jak mi opowiadał, twierdził tylko mnie, ale i kolegom, miał od początku, żeby mu dali spokój, nie bili go więcej, to podpisze. Ale w sądzie tego nie potwierdzi. Powiedział sędziemu, który prowadził tę sprawę, jako świadek zeznawał, że co z nim zrobiono w śledztwie, jak wymuszano te fałszywe zeznania i że on absolutnie wycofuje te wszystkie zeznania i on ich nie podpisze, bo zostały wymuszone biciem. No i wówczas pani prokurator, młoda osoba, strasznie się na syna zdenerwowała, zaczęła krzyczeć i grozić, że on 5 lat będzie siedział za fałszywe zeznania, czy on zdaje z tego sprawę. Na pytanie sędziego, który się tam okazał być przyzwoitym człowiekiem, czy on wskaże tych ludzi, czy pokaże ich. Powiedział, że tak, w każdej chwili, że pamięta ich twarze, a nazwiska, pani prokurator zapytała, czy zna nazwiska, na co odpowiedział, że ci panowie jak biją, to się nie przedstawiają. Wtedy taki szum poszedł po sali. Na sali było bardzo dużo dziennikarzy prasy polskiej, zagranicznej. Byli ludzie z Komitetu Prymasowskiego, z Piwnej. No, sporo było ludzi z podziemia, którzy się tą sprawą wówczas bardzo zainteresowali. Po sprawie podchodzili do mnie i gratulowali mi, że mogę być dumna z syna, że mam strasznie odważnego syna, że jak on się nie bał. Zupełnie obcy ludzie podchodzili do mnie. Bardzo byłam wtedy dumna i szczęśliwa, że on zrzucił siebie te odium zdrajcy, kogoś, kto oskarżył niewinnego chłopaka.
Ja przede wszystkim przez jakiś czas w ogóle się musiałem ukrywać. To po pierwsze, po pomniku Dzierżyńskiego byłem osobą, która była na świeczniku, więc absolutnie nie mogłem wchodzić do rodziców Emila, do domu Emila i tak dalej. No, musiałem bardzo uważać, żeby mnie nie skojarzyli, żeby mnie nie powiązali z tym, co robił Emil. Więc nie uczestniczyłem w tym całym procesie.
Od czasu tej sprawy w sądzie syn miał, był często wzywany do Pałacu Mostowskiego na przesłuchania kolejne. Już go nie bili, tylko go przesłuchiwali. Pilnował się bardzo. Zrobiło się koło niego pusto, no bo nie miał już kolegów, tak jak wcześniej. Był spalony, jak to się mówi, w tym środowisku. Już nie działał w żadnym podziemiu. Skupił się na nauce. I się umawialiśmy z synem, że on nigdy się nie ruszy z domu, jak nie zostawi kartki, gdzie jest, gdzie poszedł, kiedy wróci. Wychodził, mieliśmy psa, takiego czarnego wyżła, ślicznego, młodego szczeniaka. Na podwórku, właśnie w marcu już po sprawie syna, pojawił się młody człowiek, student z psem, małym, młodym wilczkiem i się zaprzyjaźnił z synem. Niejaki pan Hubert, student handlu zagranicznego. Był tutaj, wynajął kawalerkę z żoną, z małym dzieckiem w wózeczku.
Student, osoba, która ma dostęp bezpośredni do struktur Solidarności czy też NSZ-u, to czego my nie posiadaliśmy. Mieliśmy każdy z nas jakieś tam swoje kontakty, ale nie tak stałe i nie tak poukładane. Był dużym autorytetem dla Emila, to mogę potwierdzić. Taką ważną postacią, która chyba no w pewnym sensie mogła go gdzieś tam z kimś skontaktować. Takie zawsze odnosiłem wrażenie. I taką prawdziwą działalność wtedy rozpocząć. Nie jakieś tam drobne ulotki czy butelki, ale taką prawdziwą działalność antyrządową.
I syn oprócz tych spacerów z tym Hubertem, również z nim raz czy drugi gdzieś pojechał na Wał Miedzeszyński, na Saską Kępę, gdzieś nad Wisłę, gdzie rzekomo ten Hubert jeździł kiedyś z ojcem i tam mu najlepiej się uczyło do egzaminu, bo on miał sesję swoją na studiach, a z kolei syn się przygotowywał, też musiał zaliczyć łacinę i przysposobienie obronne. Ja jak przyszłam z pracy o 6, to zastałam tą kartkę. Poszedłem po słońce, wrócę, kiedy słońce nie będzie mi już potrzebne. I zjemy razem obiad. Twój Emil Jaszczek. Nie napisał syn na tej kartce, z kim poszedł, ale ja widziałam, że poprzednio tam chadzał w to miejsce, nad tą Wisłę z Hubertem. No to pobiegłam do Huberta, który miał do połowy kolan mokre spodnie i miał Emila torbę szkolną, Emila klucze, legitymację szkolną, książki, smycz i obroże psa. Wszystko mi to dał i wtedy mi zafundował pierwszą bajeczkę o tym, co to było, jak to było. Jak to Emil mu zniknął z oczu około 7 i on go szukał, wołał, nigdzie go nie było i powiedział mu, że on spróbuje przejść po tych łachach, bo była dosyć mało, Wisła opadła, mało było wody. Było widać takie piaszczyste łachy przy brzegu, tam w tych błotach, przy Wale Miedzeszyńskim. Że syn przejdzie po drugiej stronie, był Wilanów, na tą drugą stronę.
On był astmatykiem, on nie pływał. Nigdy nie widziałem Emila kąpiącego się. Na prośby, czy też zapraszania go na basen, czy na jakieś jeziorka, nigdy się z nami nie wybrał. No, nie był w tym zainteresowany w ogóle.
Właśnie z tego powodu no, nie mógł ani chodzić na basen, ani do wody, bo dostawał skurcze oskrzeli pod wpływem. Miał dużo takich alergenów, które go uczulały, był pod stałą opieką lekarzy, alergologów. W takim stanie miał rzekomo, według pana Huberta, przechodzić na drugą stronę, po czym próbował mnie zasugerować, że wydaje mu się, że on widział Emila po drugiej stronie Wisły. Stał tam jakiś samochód, dwoje ludzi i tego psa naszego czarnego, taki czarny punkcik latał jakby pies i że on wołał Emil, Emil i miał takie uczucie, że Emil go nie słyszy, ale że tam stoi, że to był chyba Emil. Pojechaliśmy w to miejsce, gdzie oni byli, tam na tych błotach. Wszyscy oglądali sali, jak to wygląda. Może on tam gdzieś siedzi w krzakach, może się ukrył, może nie ma jak wrócić, jest bez legitymacji. A wiadomo, że są patrole na ulicach. No jak on się tam przejdzie półnagi w spodenkach z psem bez smyczy? Wszystko to się wydawało zupełnie prawdopodobne, ta jego wersja.
Nie mógł z własnej woli inicjatywy wejść do Wisły, a już tym bardziej jej przekroczyć, przejść na drugi brzeg, czy też przepłynąć, bo wszyscy wiedzieliśmy, że nie pływał, że był astmatykiem, dużo palił, nie zostawiłby za sobą plecaka z dokumentami, z papierosami. To jest po prostu nierealne. Człowiek, który papierosa odpalał, no, nie zostawił papierosów. No, w stanie wojennym, gdy były na kartki w ogóle, to same problemy, żeby je pozyskać. To jest nierealne. Dokument, zostawić dokument, legitymację. Nierealne.
Łódź, Ormo. Notatka służbowa. W dniu 5 czerwca 1982 roku, pełniąc służbę na 500 kilometrze o godzinie 11, zauważyłem płynące Wisłą zwłoki. Podpłynąłem do nich i stwierdziłem, że denatem jest mężczyzna. Ubrany był w krótkie spodenki koloru zgniłej zieleni. Pod spodenkami miał białe kąpielówki. Na nogach miał założone sandały koloru brązowego.
Informacja była z komisariatu rzecznego, że ciało takie znaleziono na 500 kilometrze Wisły, a 7 w poniedziałek rano o 8 byłam na oczki w prosektorium i tam identyfikowałam ciało syna. Po prostu zobaczyłam syna z rozciętą szyją, którą jadły białe robaki. W takim stanie mi go okazano. Ciało było całe w sinych planach, bardzo zmasakrowany był. Ale tego pani nie znajdzie w sekcji zwłok, której zażądałam. W sekcji zwłok jest prawdopodobnie utonął. Ten straszny na wierzchu język, tak podobno się zachowuje właśnie duszony człowiek. I tak jakby miał jakimś ostrym drutem czy czymś przecięte miał szyję. Powiedziano mi, że to musiał gałąź zaczepić. Wokół syna już było pełno esbeków, nawet 2 łapiduchów tam z oczki, którzy byli pierwszego, drugiego dnia w tym przy ciele syna, wysłano na urlop i wymieniono na 2 esbeków młodych ludzi, z których jeden się przedstawiał jako student filozofii, który tam pracuje, jako pokutę sobie wziął tą pracę. I jak syna do trumny dawałam dla syna, garnitur i miałam jego ukochany taki orzełek Polska Niepodległa, którą trzymał jako taką też pamiątkę. Chciałam mu to dać do trumny, do klapy wpiąć. Nie umiałam tego zrobić, to ten właśnie SB, który udawał łapiducha, zrobił to bardzo sprytnie, bardzo szybko, pokazał jak to się robi. I 16 czerwca pochowałam syna, był pogrzeb, a na 17 syn otrzymał wezwanie do sądu wojskowego, gdzie był proces Sokolewicza, na którym syn stawał jako świadek. I ja 17, na drugi dzień po pogrzebie syna, o 8 rano poszłam za syna, żeby stanąć jako świadek i powiedzieć to, co on miał powiedzieć. O dziwo zgodzili się panowie wojskowi, siedziały chyba 7 za tym stołem sędziowskim w mundurach. I ja w żałobie, cała na czarno ubrana, z ogromną siłą i bez najmniejszego lęku stanęłam i powiedziałam o wszystkim, co się zdarzyło od 17 maja, jak syn zeznawał tam, jak powiedział, że go bili. I że teraz nie żyje, że właśnie go wczoraj pochowałam. Proszę mi wierzyć, 7 głów wojskowych było spuszczonych. Nikt mi nie spojrzał w oczy. Pół roku po śmierci syna prosiłam, że ja już rezygnuję z dochodzenia, prowadzenia śledztwa w sprawie okoliczności śmierci syna i szukania morderców, że ja nie będę współpracowała z tą prokuraturą. A przyszła, pamiętam, na jedno z spotkań po śmierci syna pani, żona pana Wojciecha Młynarskiego, pani Adrianna Godlewska, i na mnie nakrzyczała, że dlaczego ja tak cicho siedzę, nie robię, na cały świat ona by krzyczała, napisałaby do Jaruzelskiego wszędzie, że zabili mi syna, że mi nie wolno tak spokojnie to wszystko przechodzić. Ja mówię, że no niespokojnie, bo wiedzą o tym i Radio Wolna Europa, i Głos Ameryki, i Liberation, no gdzie mogę, tam mówię, ja nie siedzę cicho. I wówczas też mi powiedziała rzecz taką, która zapadła mi bardzo w pamięć i w serce. No, pani Krystyno, niech pani głośno krzyczy jak najgłośniej, bo następne będą mordy, następnych będą zabijać, bo będą bezkarni. I rzeczywiście rok później zginął Grześ Przemyk. 2 lata później zginął ksiądz Jerzy. Zabijali. I tutaj miała rację pani Godlewska.
Sprawa śmierci Emila B.
Piotr Dąbrowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.
Jest jedną z 46 spraw, które są wyjaśniane w ramach prowadzonego w oddziałowej komisji w Warszawie śledztwa w sprawie funkcjonowania w latach 1956-1989 związku, w skład którego wchodzili funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa kierowanego przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, które miał na celu dokonywanie przestępstw, a w szczególności zabójstw na osobach spośród działaczy opozycji demokratycznej i duchowieństwa.
Jak mogę oczekiwać, że mnie nagle spotka taka satysfakcja, że mi powiedzą, odkryliśmy po 28 czy tam 30 latach prawdę w sprawie śmierci. Ja tą prawdę znam. I ona jest dla mnie tak trudna do życia z nią przez te 20 parę lat. Po prostu, no, tak jak każdej matki, której zabito dziecko, która przeżyła to dziecko. Poszłam po pogrzebie syna 16 czerwca do pana Huberta i z nim w cztery oczy rozmawiałam. I w cztery oczy mi powiedział tylko takie zdania: co pani ode mnie chce? Chce pani, ja mam małe dziecko, mam żonę, chce pani, żeby mnie ten sam los spotkał, co pani syna? Tęsknię bardzo, strasznie chciałabym, żeby był, żeby miał te swoje 45 lat, żeby miał żonę, dzieci, no, to wszystko mi zabrano. Tylko ten pamiętnik syna, parę kartek, co się zachowało cudem, schowane przez syna w domu były. Znalazłam, zresztą w dniu pogrzebu syna dopiero to znalazłam, w blacie składanego stolika schowany. A cały pamiętnik 60 stron, który opisuje swoje przeżycia od grudnia do maja, prokuratorzy nie trafili na to, szukają tego. Dziękuję pani, jestem wdzięczna, że pani dziś przyszła. Też tak czuję taki wysłanik od Emila, żeby jeszcze i w tym roku coś, ktoś o nim usłyszał. Chociaż parę minut jakiejś audycji, żeby padło. I to jest, czy ja mogę więcej chcieć, niech mi pani powie, czy to nie jest największa radość moja, owa pamięć zachowana o synu. Cóż mogę więcej, czy mnie dałoby większą satysfakcję w tej chwili znalezienie tych, co go zamordowali i postawienie przed sądem? Nie.
Poszedłem po słońce z psem i PO. Wrócę, kiedy słońce już nie będzie mi potrzebne. I razem zjemy obiad. Twój Emil Jaszczek.